Tytuł tygodnia.
Charles Duhigg. Siła nawyku. Nawyki mają potężną moc, a przyzwyczajenie jest drugą naturą człowieka. Nałogowo palimy, bezustannie sprawdzamy pocztę, chronicznie wybieramy nieodpowiednich partnerów, zawsze ścielimy łóżka lub nie robimy tego nigdy. Autor udowadnia, że odpowiednie pokierowanie wyrobieniem nowych lub zmianą dotychczasowych nawyków może diametralnie odmienić czyjeś życie. Książkę polecaną przez portal lubimyczytać.pl opublikował dom wydawniczy PWN, a do posłuchania przygotowała Audioteka. Czyta Leszek Filipowicz.
Jak działają nawyki? Jesienią 1993 roku pewien mężczyzna, który przewróci do góry nogami naszą wiedzę na temat nawyków, wszedł do laboratorium w San Diego na umówione spotkanie. Był starszy, miał nieco powyżej 180 cm wzrostu, schludnie ubrany w niebieską koszulę na guziki. Jego gęste, białe włosy mogły wywołać zazdrość na każdym spotkaniu absolwentów 50 lat po maturze. Około roku wcześniej Eugene Pauly, inaczej E.P., jak został nazwany i rozsławiony w literaturze medycznej, był we własnym domu w Playa del Rey, szykując się do kolacji, kiedy to jego żona wspomniała, że wpadnie do nich ich syn Michael. Kim jest Michael? Zapytał Eugene. Twoim dzieckiem, odparła jego żona Beverly. Wiesz, ten ktoś, kogo wychowaliśmy. Eugene spojrzał na nią beznamiętnie. Czyli kto? Zapytał powtórnie. Nazajutrz Eugene zaczął wymiotować i skręcać się z powodu bólu brzucha. W ciągu 24 godzin odwodnił się tak bardzo, że spanikowana Beverly zabrała go na ostry dyżur. Gorączka rosła, osiągając ponad 40 stopni Celsjusza, a na szpitalnej pościeli powstał żółty ślad spoconego ciała. Pojawiło się delirium. Dopiero po podaniu środków uspokajających lekarz był w stanie pobrać kilka kropli płynu mózgowo-rdzeniowego. Lekarz wykonujący badanie natychmiast dostrzegł problem. Płyn otaczający mózg i rdzeń kręgowy jest barierą przeciwko infekcjom i urazom. U osób zdrowych jest przejrzysty i płynie szybko. Próbka z kręgosłupa Eugene'a była mętna i skapywała powoli, jakby pełna drobnego piasku. Kiedy laboratorium przesłało wyniki badania próbki, lekarz Eugene'a poznał przyczynę choroby pacjenta. Cierpiał na wirusowe zapalenie mózgu. Schorzenie wywołane przez stosunkowo niegroźnego wirusa, powodującego opryszczkę na wargach i drobne infekcje skórne. Niemniej w rzadkich przypadkach wirus potrafi przedostać się do mózgu, siejąc katastrofalne zniszczenia, przeżerając delikatne zwoje tkanki, w której mieszczą się nasze myśli, marzenia i zdaniem niektórych dusza. Lekarze Eugene'a powiedzieli Beverly, że nie są w stanie naprawić szkód, które już powstały, ale potężna dawka leków przeciwwirusowych może zapobiec rozprzestrzenianiu się wirusa i dalszym uszkodzeniom. Eugene zapadł w śpiączkę i przez 10 kolejnych dni był bliski śmierci. Stopniowo, kiedy leki zaczęły zwalczać infekcję, gorączka zaczęła spadać i wirus zniknął. Gdy w końcu się wybudził, był słaby, zdezorientowany i nie umiał właściwie przełykać. Nie umiał formułować zdań, i czasem się zdarzało, że nagle z trudem łapał powietrze, jakby na chwilę zapominał, jak się oddycha. Ale żył. Ostatecznie Eugene wydobrzał na tyle, że mógł zostać poddany baterii testów. Lekarze byli zadziwieni odkryciem, że jego ciało, w tym układ nerwowy, wyszło z tego niemal bez uszczerbku. Mógł poruszać kończynami i reagował na hałas i światło. Może nie być już tą osobą, którą pani pamięta, ostrzegł Beverly jeden z lekarzy. Musi być pani przygotowana na to, że pani mąż odszedł. Eugene został przeniesiony do innego szpitalnego skrzydła. W ciągu tygodnia umiał już prawidłowo przełykać. Po kolejnym tygodniu zaczął normalnie mówić, poprosił o galaretkę i sól, skakał po telewizyjnych kanałach, narzekając na nudne opery mydlane. Kiedy 5 tygodni później został wypisany ze szpitala i skierowany na rehabilitację, Eugene chodził po korytarzach i udzielał pielęgniarkom nieproszonych rad w planowaniu weekendów. Nie przypominam sobie, bym kiedykolwiek widział tak spektakularny powrót do zdrowia, powiedział lekarz do Beverly. Nie chcę wzbudzać nadmiernych nadziei, ale to jest niesamowite. lecz Beverly się martwiła. Podczas rehabilitacji stało się jasne, że choroba zmieniła jej męża w niepokojący sposób. Eugene nie był na przykład w stanie zapamiętać dnia tygodnia, nazwisk prowadzących go lekarzy i pielęgniarek, nieważne ile razy mu się przedstawiali. Kiedy w końcu wrócił do domu, cała sytuacja stała się jeszcze dziwniejsza. Eugene zdawał się nie pamiętać przyjaciół. Miał kłopot ze śledzeniem przebiegu rozmowy. Zdarzało się, że rano wstawał z łóżka, szedł do kuchni, przyrządzał sobie jajka na bekonie, potem znów właził do łóżka i włączał radio. Po 40 minutach robił dokładnie to samo. Wstawał, przyrządzał jajka na bekonie, wracał do łóżka i gmerał przy radiu. I potem znowu. Zaniepokojona Beverly skontaktowała się ze specjalistami, w tym z naukowcem z University of California w San Diego, który specjalizował się w utracie pamięci. I w taki właśnie sposób, pewnego słonecznego jesiennego dnia, Beverly i Eugene znaleźli się w nijakim budynku na terenie uniwersyteckiego kampusu i trzymając się za ręce powoli szli korytarzem.
Tytuł tygodnia powróci w poniedziałek o 13:30.